Ludzie Boga. Historie ukryte w Biblii.
Siostry i bracia, miłośnicy Słowa Bożego, po długim czasie wędrowania razem z Mojżeszem i przyglądania się jego życiu, rozpoczęliśmy ostatnio nasze spotkania z następcą Mojżesza. Bo jak odezwie się Bóg w drugim wersecie pierwszego rozdziału Księgi Jozuego, Mojżesz, mój sługa, umarł. Definitywnie zakończyła się misja Mojżesza. Misja wyjątkowa, misja szczególna, misja skrojona na miarę najskromniejszego człowieka na całej ziemi. Jak doskonale wiemy, bo tak właśnie opisuje Mojżesza, sługę Bożego, tekst natchniony przez Ducha Świętego. Na scenę historii zbawienia wchodzi Jozue, a właściwie Ozeasz. Ozeasz, którego imię znaczy zbawienie, bo takie, jak już sobie zaznaczyliśmy to w naszym ostatnim spotkaniu, takie właśnie imię nosił syn Nuna z pokolenia Efraima. I właśnie sługa Boży, Mojżesz, w 16 wersecie 13 rozdziału Księgi Liczb mamy to zaznaczone, zmienił imię tego młodzieńca z Ozeasza na Jozue, czyli Bóg jest zbawieniem. On jest tym, który daje zbawienie, który zbawia, który pragnie zbawienia. Nie tylko dla tego jednego człowieka, ponieważ Jozue, o czym dobrze wiemy, jest też już figurą Jezusa Chrystusa, Jozuego, tego Jezusa, w którego ranach jest nasze zdrowie, który jest Zbawicielem całego świata. Przypomnieliśmy sobie też, że pierwsza wzmianka w Biblii hebrajskiej o tym młodym człowieku, następcy Mojżesza, która znajduje się w 17 rozdziale Księgi Wyjścia, przedstawia go najpierw jako wojownika, człowieka posłusznego, człowieka skupionego, człowieka o niezwykłych talentach, również militarnych, mimo że, jak to zaznaczy Pismo Święte bardzo wyraźnie, fakt zwycięstwa w tamtej bitwie nad Amalekitami jest zasługą wytrwałej modlitwy Mojżesza, a przede wszystkim jest wyraźnym działaniem Boga. Bóg tego chciał, Bóg chciał zwycięstwa swojego ludu. Chwilę później, kilka rozdziałów, konkretnie w 24 rozdziale Księgi Wyjścia, zobaczymy Jozuego jako sługę, asystenta Mojżesza, który towarzyszy mu na górze Synaj. Jest obecny, gdy Mojżesz spotyka Boga. On się temu wszystkiemu przygląda. On jest świadkiem ofiarowania przez Boga tablic z przykazaniami, z obietnicami. Co więcej, kilka rozdziałów później, konkretnie w 33 rozdziale Księgi Wyjścia, spotkamy Jozuego, który pełni służbę w namiocie spotkania. Bo o ile Mojżesz wchodzi do namiotu po to, by rozmawiać z Bogiem twarzą w twarz, jak się rozmawia z przyjacielem, a później opuszcza namiot po to, by przekazywać Boże Słowo całemu ludowi, o tyle Jozue zdaje się przebywać w namiocie cały czas. Idąc dalej, według Księgi Liczb już, Jozue należy do grona 12 zwiadowców, tak zwanych Tarim, którym Mojżesz polecił zbadanie ziemi Kanaanu. Jest również nazywany księciem swojego rodu. I jak dobrze wiemy, o czym sobie jeszcze powiemy bardziej szczegółowo, to właśnie Jozue i Kaleb przynieśli dobre wieści o kraju, który zbadali. Przekonywali wszystkich, że z pomocą Pana zastępów Izrael jest w stanie posiąść właśnie tę obiecaną ziemię. Jest zdolny pokonać jej mieszkańców. Nie samemu, ale dlatego, że Bóg to obiecał. Wiemy również, że Izraelici nie posłuchali tych obietnic, tych zapewnień. Raczej dali wiarę pozostałym zwiadowcom, którzy byli przerażeni tym rekonesansem po ziemi obiecanej i ostatecznie nie zdecydowali się wejść, pójść za ciosem, a właściwie za obietnicą Boga. Ta nieufność, ta niewiara, ten bunt zaowocował bardzo nieprzyjemną pokutą. Za jeden dzień niewiary, jeden rok wędrowania po pustyni. trzeba było zmienić w sobie wszystko. Trzeba było zmienić nastawienie. Potrzebne było to doświadczenie śmierci, umierania dla przyzwyczajeń wyniesionych z Egiptu, dla tego swoistego, przewrotnego jednocześnie poczucia bezpieczeństwa, a właściwie przyzwyczajenia do tamtej rzeczywistości. Potrzebne było nowe pokolenie, które z otwartymi ramionami przyjmie wszystko, co jest Bożym darem. Trzeba było pokolenia, które potrafi zaufać. Z kolejnych tekstów dowiadujemy się, że Jozue z Bożej woli zostaje ustanowiony następcą Mojżesza, staje się przywódcą całej społeczności Izraelitów. To teksty z 27 rozdziału Księgi Liczb i 3 rozdziału Księgi Powtórzonego Prawa. Co więcej, jest wiernym w wypełnieniu powierzonego mu zadania lidera, wprowadza całą ferajnę Hebrajczyków do Kanaanu, rozdziela ten kraj między plemiona izraelskie, a przed swoją śmiercią gromadzi rodaków w Sychem, żeby odnowić przymierze z Bogiem. Od tego zresztą rozpoczęliśmy nasze poprzednie spotkanie. Warto spojrzeć na tego człowieka w pewnej paraleli do jego poprzednika, do Mojżesza właśnie. I jednego, i drugiego Bóg zapewnił, że z nim będzie. Co zresztą Pan Zastępów udowodnił niezwykle dobitnie i przekonująco, niezaprzeczalnym cudem, znakiem rozpoznanym przez całą społeczność narodu Hebrajczyków, jakim było najpierw przejście przez Morze Sitowia pod przywództwem Mojżesza, a później przejście przez Jordan pod wodzą Jozuego. Autor opowiadania o Jozuem pokazuje też i przypomina wydarzenie analogiczne, jakim było spotkanie z Bogiem, zarówno Mojżesza, jak i Jozuego. 3 rozdział Księgi Wyjścia, przewertowany przez nas pod każdym możliwym kątem, pokazywał nam spotkanie Mojżesza z aniołem Pana, Malak Jahwe, w płonącym krzewie. Krzewie, który się nie spalał. Podobne doświadczenie przeżywa Jozue już po przejściu Jordanu, kiedy naprzeciw niego wychodzi niezwykle, chciałoby się powiedzieć nawet agresywnie, potężny mąż z mieczem w dłoni. I podobnie jak Mojżesz, Jozue również w całym swoim zadziwieniu i w konkretnym pytaniu, kim ty jesteś, czy jesteś z nami, czy jesteś przeciwko nam, słyszy w odpowiedzi: zdejmij sandały, to miejsce jest święte, to jest święta ziemia. Zacznijmy od tego, że objawia się świętość Boga tutaj i teraz. Wszystkie inne pytania, wszystkie wątpliwości schodzą na drugi plan. Pierwszym jest doświadczenie obecności świętego. Przekonanie, że cokolwiek się dzieje, również w moim życiu, to wszystko wydarza się w przestrzeni łaski, w przestrzeni obecności Boga. Jeśli chodzi o to porównanie Mojżesza i Jozuego, w 12 rozdziale Księgi Jozuego zestawienie militarnych dokonań tego bohatera w kraju na zachód od Jordanu jest poprzedzone przez analogiczne przedstawienie zwycięstw i podbojów Mojżesza na wcześniej zajmowanym przez Izraelitów terytorium. Zdaje się, że Jozue również zaczyna dorastać do funkcji pośrednika przymierza, tej funkcji, którą miał wcześniej Mojżesz. Przeczytamy w 15 wersecie 11 rozdziału Księgi Jozuego: to, co Pan rozkazał słudze swemu Mojżeszowi, a Mojżesz rozkazał Jozuemu, Jozue wykonał, niczego nie zaniedbując. Dlatego kilka rozdziałów wcześniej znajdziemy wzmiankę autora natchnionego: w tym dniu Pan wywyższył Jozuego wobec całego rodu Izraela. Odtąd czuli bojaźń przed nim tak, jak przed Mojżeszem, gdy żył. A jeśli zajrzymy do ostatnich wersetów tej księgi, przeczytamy bardzo ważne świadectwo o Jozuem. 29 werset 24 rozdziału. Izrael służył Panu przez wszystkie dni Jozuego i przez wszystkie dni starszych, którzy po Jozuem jeszcze żyli i którzy widzieli wszystkie czyny Pana spełnione dla Izraela. Po tym wszystkim umarł Jozue, syn Nuna, sługa Pana, Ebed Jahwe. Ten tytuł dociera do nas bardzo dobitnie w proroctwie Izajasza, kiedy w czasie Wielkiego Postu słyszymy pieśni o słudze Pana, o tym, który całym sobą realizuje Boże zamysły, Bożą wolę zbawienia. Takim człowiekiem, według Biblii, jest Jozue. Co więcej, w przeciwieństwie do Mojżesza, nie znajdziemy żadnej wzmianki o tym, że Jozue zrobił cokolwiek złego lub budzącego zastrzeżenia. Tak jakby Jozue nigdy nie zgrzeszył. Wypisz, wymaluj Jezus z Nazaretu. W tym właśnie względzie Jozue zdaje się przewyższać Mojżesza. Przypominamy sobie choćby to niechlubne zachowanie Mojżesza i Arona w związku z wydobyciem wody ze skały. Warto również zaznaczyć, że cała tradycja wyrażona w Księdze Jozuego przedstawia tego bohatera jako prawdziwego lidera. On jest nie tylko wodzem, gdy trzeba podejmować walkę. On reprezentuje cały naród przed Bogiem. On wstawia się u Boga, jak Mojżesz, za swoimi rodakami. Przekazuje ludziom wolę Pana. Naucza ją, przypomina o niej. W tym biblijnym obrazie Jozue też nosi cechy, rysy typowe dla króla. Odnawia przymierze, przejmuje władzę bezpośrednio po śmierci Mojżesza. Jakbyśmy oglądali opis czy obraz królewskiej sukcesji dynastycznej. On również dzieli ziemię, tę obiecaną ziemię, pomiędzy poszczególne plemiona izraelskie, przypominające zresztą podział królestwa na dystrykty zapanowania króla Salomona. I choć Jozue nie przejmie po Mojżeszu funkcji proroka, nabi, pamiętamy przecież 10 werset 34 rozdziału Księgi Powtórzonego Prawa, nie powstał więcej w Izraelu prorok jak Mojżesz, którego Pan poznał twarzą w twarz. Jozue nie zostanie nazwany prorokiem, ale kilka razy zwróci się do całej społeczności formułą prorocką: tak mówi Pan, tak mówi Bóg Izraela. W ten sposób będzie przypominał choćby historię Bożego działania, będzie wzywał do lojalności wobec Pana i wobec prawa, będzie pośredniczył w odnowieniu przymierza. I właśnie tym, co najbardziej charakteryzuje Jozuego, jest jego wierność. Wierność Bogu, wierność tradycji rodzinnej, o czym mówiliśmy sobie przez chwilę podczas naszego ostatniego spotkania, wierność Mojżeszowi, wierność Izraelowi. Historia Jozuego jest zakorzeniona w historii ludu wybranego, jest nierozerwalnie z nią złączona. Historia Jozuego pokazuje na konieczność uświadamiania sobie i pielęgnowania korzeni, z których się wyrasta. A jednocześnie odkrywania tego, co nowe, tego, co obiecane, po to, by nie oglądać się wstecz, ale iść w kierunku Boga. Tym jest właśnie to jakże mocne zapewnienie, deklaracja i zobowiązanie, jakie czytaliśmy sobie w naszym poprzednim spotkaniu i które chciałbym przypomnieć również dzisiaj. Ja i moja rodzina będziemy służyć Panu, bo On jest święty. Być z Bogiem to dawać Bogu i sobie nieustannie ponawianą zgodę, by działo się nowe, by działa się łaska, by życie się objawiało, by miłość i miłosierdzie otwierały coraz to nowe perspektywy, by nie osiąść wygodnie tylko w jednym miejscu, ale zachować w sobie świeżość postawy ojca wiary, Abrahama, który nawet gdy przybył do ziemi obiecanej przez Boga, nie wybudował tam żadnego domu, miasta, jakiegokolwiek zamku, ale wciąż przenosił się z miejsca na miejsce, stawiając jedynie namioty i na każdym miejscu swojego postoju budując ołtarz dla Pana. Bo chodziło właśnie o to zachowanie wewnętrznej postawy serca, które nie przywiąże się do tej ziemi, ale będzie nieustannie tęsknić za niebem. I takiej tęsknoty, siostry i bracia, życzę każdemu z nas, licząc na nasze kolejne spotkania w historii Jozuego i innych ludzi Boga.